I temat następny, dotykający, tak można powiedzieć, spraw zagranicznych wokół dziejących się w Polsce. Naszym gościem jest znany Państwu pan profesor Tadeusz Marczak, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, tak? Dobrze powiedziałem?
Tak, tak, zgadza się.
Witamy serdecznie. Panie profesorze, takie dochodzą...
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Takie dochodzą do nas wiadomości. Że o tym mówimy, to nie jest tajemnica, trwa wojna między ekonomiczna USA a Chinami o prymat, to prawda, na świecie, no ale pojawia się tutaj opinia Die Welt i nie tylko, że Polska to arena tej właśnie zimnej wojny, terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, ale szczególnie Polska toczy się walka o wpływy i prymat między USA a Chinami. A więc zatem rywalizacja to jest szczególnie wyraźna w Polsce. Porównują też ten czas do czasów zimnej wojny. Niektórzy z nas już tego nie pamiętają, ale historycy i pamiętają. Więc jak to jest, panie profesorze, według pana oceny?
No, właściwie ten problem poruszony przez Filipa Fritza na łamach Die Welt, on w gruncie rzeczy musi być rozpatrywany na dwóch płaszczyznach, a więc na płaszczyźnie geopolitycznej oraz na tej drugiej płaszczyźnie ekonomicznej, która tam zdaje się dominuje w jego rozważaniach. No, jeśli chodzi tutaj o tę płaszczyznę pierwszą, geopolityczną, no to prawdopodobnie Chińczycy, zresztą tutaj nie ma nawet miejsca na słowo prawdopodobnie, na pewno wyciągnęli wnioski z klasyki geopolityki, no i zdają sobie sprawę z tego, z aktualności nawet tego, o czym pisał swego czasu Brytyjczyk Mackinder. Mianowicie, kto kontroluje Europę Wschodnią, ten kontroluje Eurazję. No, dodawał jeszcze, kto kontroluje Eurazję, ten kontroluje świat. Z punktu widzenia Chin, oczywiście Eurazja jest niesłychanie ważna. No, są mocarstwem umiejscowionym właśnie na obszarze Eurazji. Ich zainteresowanie się Europą Wschodnią, Środkowo-Wschodnią, może nie tyle ma aspekt amerykański czy antyamerykański, lecz chodziłoby tutaj o te plany rosyjsko-niemiecko-francuskie zjednoczenia Eurazji, stworzenia wielkiego kompleksu, jak to mówił Władimir Putin, jak to pisał Władimir Putin w 2010 roku, wspólna przestrzeń od Władywostoku do Lizbony, czy jak to mówiono na zachodzie Europy, to znaczy we Francji, oś Paryż, Berlin, Moskwa. Tworzyłoby to rzeczywiście wielkie mega imperium o ludności sięgającej ponad 800 milionów mieszkańców, no i oczywiście wyposażone w nieprzebrane surowce, zwłaszcza surowce energetyczne, a także jeśli chodzi o zachodnią część tego imperium, wysokie technologie w Niemczech i we Francji, w ogóle na zachodzie Europy. Byłby to poważny konkurent dla Chin, nie tylko gospodarczy, bo może także i militarny. No nie zapominajmy tutaj, że w przestrzeni takiego imperium znalazłby się rosyjski arsenał nuklearny oraz francuski z możliwością dalszego rozwoju, udoskonalania tego arsenału. No, dochodzą tutaj do nas takie wieści z Rosji o nowych hipersonicznych rakietach, no, które według obserwatorów mają być odporne na jakiekolwiek tarcze antyrakietowe. Więc Chiny z pewnością zdają sobie z tego sprawę. Zresztą szczerze mówiąc, to przewidywano, że Chiny prędzej czy później zaczną interesować się losami Eurazji i w jakim sensie będą zmierzać do kontroli Eurazji, to przewidywano już na początku XX wieku. Jakkolwiek sami Chińczycy są bardzo powściągliwi w formułowaniu swoich celów geopolitycznych, no ale z ich postępowania takie cele można odczytać. Trzeba też powiedzieć, że Chiny konsekwentnie stosują taką oto retorykę. Są zainteresowane przede wszystkim współpracą gospodarczą, rozwojem handlu. To stawiają przede wszystkim na pierwszym miejscu. No i nie należy tutaj tak z miejsca jakby dyskredytować tych wypowiedzi chińskich, a jednak postarać się wyciągnąć pewne korzyści z tego. Bez wątpienia Polska i kraje naszego regionu są w orbicie zainteresowań chińskich i geopolitycznych, i gospodarczych. Może właśnie poprzez problematykę gospodarczą Chiny będą usiłowały tutaj też stwarzać nową sytuację geopolityczną. To znaczy podnieść znaczenie krajów Międzymorza jako swoistego partnera Chin w tej rozgrywce właśnie o Eurazję. Oczywiście jest to, do tej gry musimy się przygotować. Zdaje się, że do tej pory po prostu albo tego nie dostrzegamy, albo nie potrafimy wykorzystać. Pierwsze takie oznaki wejścia Chin tutaj w sferę infrastruktury, budowy infrastruktury, zakończyły się fatalnie. Zakończyły się fatalnie, ale to nie z winy strony chińskiej, a raczej naszego bałaganu i powiedzmy sobie nieprawidłowości. Może tutaj za przykład posłużyć wejście na polski rynek budowy autostrad chińskiej firmy COVEC. Było to przed wielką imprezą, jaką miały być, i były w sensie sportowym, ale nie ekonomicznym, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Otóż firma COVEC weszła na budowę pewnego odcinka autostrady A2. Co było charakterystyczne tutaj w tym wejściu Chińczyków? Przede wszystkim cena, jaką zaoferowała ta firma, była bowiem ona o połowę niższa niż te, które były oferowane przez inne przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej, czy powiedzmy sobie generalnie inne. I zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie, jak sobie przypominam, to pierwsza instytucja, jaka oprotestowała wejście Chińczyków na polski rynek budowy autostrad, to był Związek Firm Budowlanych Niemieckich. W telewizji niemieckiej można to było oglądać. Tam zarzucono Chińczykom stosowanie dumpingu, a więc zaniżania cen. Poszła nawet skarga do Komisji Europejskiej o taką nieuczciwą praktykę. I co się okazało? Komisja Europejska nie dopatrzyła się w działalności Chińczyków właśnie nieuczciwych metod zaniżania ceny, stosowania owego dumpingu. Więc Chińczycy zaczęli budować ten odcinek autostrady i zaczęły się dziać tutaj dziwne rzeczy. Nagle bowiem nie mogli kupić materiałów budowlanych, kruszywa tam i innych rzeczy, cementu także. Nagle różne firmy, podwykonawcy, te firmy nie chciały przystąpić do współpracy z Chińczykami. Wszystko to się zakończyło skandalem. Chińczycy zeszli z tej budowy. Później, jak się potoczyły sprawy? Weszły inne firmy, które z miejsca oczywiście podwyższyły dwukrotnie cenę i dokończyły budowy tego odcinka. Tutaj może taka jeszcze dygresja. Chiny mają duże doświadczenie, i wspaniałe osiągnięcie w budowie autostrad. Zdaje się, do początku XXI wieku wybudowano tam 30 tysięcy kilometrów autostrad. Przy czym średnia cena budowy jednego kilometra autostrady nie przekracza 10 milionów złotych. U nas na tym odcinku A2 zaoferowano, byłem jednak poruszony, bo cenę dwukrotnie wyższą, zdaje się 25 milionów. No ale potem jak zeszli, to ta cena jeszcze została podwyższona przez innych wykonawców do tych 50, 48, 50, i tutaj była taka informacja podana przez tę naszą nieszczęsną Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, mówiąca o tym, że średni koszt budowy autostrady w Polsce to jest 48-50 milionów złotych. No, jak to ustalono, na jakiej podstawie, to jest dość dziwne, dlatego że no, dane z terenu Stanów Zjednoczonych, współczesne dane, no, mówią, że tam koszt budowy jednego kilometra autostrady, oczywiście w przeliczeniu z mili na kilometrów i z dolarów na złotówki, to wynosi 10 do 15 milionów złotych, a więc bliżej jest tych kosztów chińskich. Nie wiem, na jakiej zasadzie w ogóle jakaś tutaj dziwna sprawa się toczy wokół kosztów budowy naszych autostrad i naszych mostów także. No a jaka była reakcja poprzedniej ekipy na te nieprawidłowości? No jest słynna taka ustawowo przyjęta właściwie ustawa czy nowelizacja ustawy, która ma zwalczać zjawisko rażąco niskich cen oferowanych w przetargach. A kto ustala, na jakiej podstawie, że te ceny są rażąco niskie? No, z tego, co można się zorientować, to są tylko różne instytucje. Natomiast jakby nie było tamtego elementu porównania cen w różnych krajach. Oczywiście w porównaniu także z cenami robocizny i materiałów budowlanych. Więc obawiam się, że Chińczycy wyciągnęli nauczkę z tej poprzedniej lekcji, no i teraz już nie będą nam oferowali tak korzystnych kontraktów. Wracając jeszcze do tego problemu intensywności współpracy z Chinami, no to rzeczywiście musimy tutaj także mieć się na baczności. Zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy czynione przez stronę chińską. Chiny zgromadziły wielkie nadwyżki dewizowe, dolarowe. One sięgały swego czasu 4 bilionów dolarów. No ale równocześnie mają świadomość tego, że dolar jest walutą niemienialną na złoto. Jest to pieniądz papierowy. Ich strategia, jaką możemy zaobserwować, no, polega na tym, żeby wyzbywać się tych dolarów w zamian za konkretne dobra. Nawet także i ziemię. Więc tutaj musimy mieć się na baczności, żeby nie dać się złapać w tę pułapkę, żeby no, po prostu nie zamienić nasze realne dobra na pieniądze, które mogą okazać się no, w jakiejś perspektywie czasowej, tak, pozbawione wartości.
Panie profesorze, no więc, powoli musimy zamknąć naszą rozmowę.
Więc może jeszcze jedna taka uwaga. Oczywiście to, co robią teraz Chiny, to jest jednak przede wszystkim ich rywalizacja z tym wielkim mega imperium planowanym w Moskwie i w Berlinie, od Władywostoku do Lizbony. Ale pojawia się także i ten aspekt amerykański, ponieważ Amerykanie również, jeśli chcą być hegemonem, muszą trzymać rękę na pulsie, muszą kontrolować Eurazję, czyli muszą także być obecne w Europie Wschodniej w myśl tej maksymy Mackindera. Tylko no, cóż oferują Amerykanie? Chińczycy mają koncepcję nowego jedwabnego szlaku i chcą tam zainwestować dziesiątki, a może nawet setki miliardów dolarów, na co od tej strony oferują Amerykanie, no w wypadku Polski to wiemy. Chcą wymusić na nas te wydumane roszczenia żydowskie na kwotę powyżej 300 miliardów dolarów. No więc zestawienie tych dwóch faktów, tych dwóch oczywistych tendencji, no wydaje się tutaj nie pozostawiać złudzeń, jak powinniśmy się zachowywać, ale oczywiście musimy mieć się tutaj na baczności.
Tak to wygląda. Panie profesorze, czyli może powiedzieć w skrócie jeszcze raz, to znowu nie jest jakaś taka wielka dla nas pochwała, że jesteśmy areną zimnej wojny, chociaż rzeczywiście no to by tak stawiało Polskę jak taki znaczący kraj w Europie Środkowo-Wschodniej.
Tylko od dojrzałości naszej klasy politycznej zależy to, że nie będziemy areną tej wojny, takim martwym polem, prawda, tylko aktywnym uczestnikiem. Nawet w charakterze pionka, ale czasami pionek na szachownicy, tej szachownicy świata, no również może odegrać wielką rolę. Także wszystko jest przed nami, to jest szansa dla nas. Właśnie ta rywalizacja amerykańsko-chińska i chińsko rosyjsko-niemiecka, powiedzmy sobie. To jest dla nas szansa. W tej grze możemy uczestniczyć i możemy o naprawdę niebagatelne korzyści odnieść, polityczne i gospodarcze.
Dziękujemy za wypowiedź, za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Szczęść Boże, dziękuję również.
Dziękuję. Pan profesor Tadeusz Marczak, Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.